To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
o tym, co słychać na Śląsku, gdzie 21 listopada skończyły się rządy Prawa i Sprawiedliwości.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w 8.10 w środę. Kilkanaście dni temu oczy i uszy całej Polski zwróciły się w stronę Śląska, bo tam doszło do przewrotu w sejmiku województwa. Okazało się, że najpierw w 2018 roku zdradził radny Kałuża, 4 lata później zdradzono radnego Kałużę. Co z tego wynika i jak do tego w ogóle doszło? O tym będziemy dziś rozmawiać z naszym dziennikarzem z Gazety w Katowicach, Przemysławem Jedleckim. Dzień dobry, Przemku.
Dzień dobry, Michale.
Z Twoich tekstów i tekstów Twoich koleżanek i kolegów z Gazety w Katowicach dowiedziałem się, że uważa się, iż ten, kto rządzi i wygrywa na Śląsku, wygrywa wybory w całej Polsce. To jest przekonanie, czy są na to dowody?
Chyba i przekonanie, i są na to dowody. Można tu dołożyć jeszcze, że kto przekona kogoś, że wygrał, ten już naprawdę będzie rządził w całej Polsce. To powiedzenie wraca przed każdą kampanią wyborczą z kilku powodów. Mamy tutaj na Górnym Śląsku i w województwie śląskim kilka miejsc, w których wyniki wyborcze są zbliżone do tych ogólnokrajowych. Tak na przykład jest w przypadku Rudy Śląskiej. Mamy też jednak kilka miejsc, gdzie zdecydowanie wygrywa jedno ugrupowanie, a to drugie ponosi klęskę, a to trzecie wypada jakoś tak średnio, więc jesteśmy absolutnie fantastycznie zróżnicowani pod tym względem, a jednocześnie województwo śląskie ma znaczącą liczbę mandatów. Mamy tu przecież kilka dużych okręgów wyborczych, więc dużą liczbę posłów i senatorów.
No dodajmy, że posłem z Katowic jest Mateusz Morawiecki.
Jest.
W związku z tym to stwierdzenie, że kto wygrywa na Śląsku, w tym konkretnym przypadku w Katowicach, ten rządzi w całym kraju, też zyskuje dodatkowe potwierdzenie. No ale przypomnijmy, że pan premier początkowo nie był posłem ze Śląska, miał być lokomotywą wyborczą i pociągnął Prawo i Sprawiedliwość, trochę głosów zdobył. Ale co naobiecywał, to jego. Bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w lokalnej polityce na Śląsku od kilku tygodni. Żeby to wszystko opowiedzieć, musimy chyba wrócić do samego początku, czyli ostatnich wyborów samorządowych i do zdrady. Powiedz proszę naszym słuchaczkom i słuchaczom, przypomnij, co się dokładnie wtedy wydarzyło.
Właściwie to mamy dwa takie punkty kluczowe, które doprowadzą nas do wydarzeń z 21 listopada tego roku. Wróćmy zatem do 21 listopada 2018. Zbliża się pierwsza sesja sejmiku, Platforma Obywatelska, Lewica oraz Ludowcy podpisują przeddzień sesji porozumienie, że będą nadal rządzić województwem. Funkcje podzielone, wszyscy są zadowoleni, koalicja trwa. Ale gdzieś po południu zaczyna się pewien niepokój, ponieważ nie można dodzwonić się i skontaktować z jednym z radnych. Ktoś do niego dzwoni, ktoś wysyła SMS-a, nie ma żadnej reakcji. Ktoś jedzie wreszcie pod dom tego radnego, puka, dzwoni, czeka, w końcu wychodzi mało znany wtedy szerokiej publiczności w całej Polsce pan Wojciech Kałuża. No i od słowa do słowa przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, który pojechał tam na miejsce, dowiaduje się niemalże wprost, że pan Kałuża nie będzie radnym Koalicji Obywatelskiej, tylko przechodzi na stronę PiS-u. No i zaczyna się trzęsienie ziemi, nerwowa sytuacja. Władza wymyka się Platformie Obywatelskiej i jej koalicjantom z rąk właśnie za sprawą Wojciecha Kałuży, który do sejmiku wszedł z rekomendacji Nowoczesnej z pierwszego miejsca listy w okręgu obejmującym mniej więcej Rybnik, Żory i okoliczne gminy. I tym sposobem władze w województwie śląskim jednym głosem sejmikowym przejęło Prawo i Sprawiedliwość. I to była ta zdrada, o której było głośno w całym kraju. No, trzeba powiedzieć, że zdrada w polityce nie jest czymś nowym. Tu czymś absolutnie nowym były ogromne emocje towarzyszące temu. Nasza polityka krajowa, jak i lokalna w ostatnich latach, mam wrażenie, jest coraz bardziej rozemocjonowana, więc wyszli ludzie na ulicę, zaprotestować przeciwko owej zdradzie, napiętnować pana radnego. No, pewna posłanka Nowoczesnej, pani Monika Rosa, publicznie nazwała pana Kałużę ciulem, co też zostało mocno zapamiętane. No i potem się to wszystko na pozór tylko uspokoiło, bo trzeba oddać sprawiedliwość, że na każdej sesji sejmiku, oprócz tego czasu najtrudniejszego pandemii, kiedy te sesje były oczywiście zdalne, na galerię przychodziła grupa mieszkańców z województwa śląskiego z transparentami Kałuża zdrajco, Kałuża oddaj mandat, więc co jakiś czas regularnie panu Kałuży mieszkańcy przypominali, że pamiętają. Bo Ślązacy są pamiętliwi, no a przede wszystkim jesteśmy jakoś przywiązani do pewnych reguł i kultury politycznej. I wydawało się, że to będzie trwało do wyborów, te rządy PiS-u w województwie śląskim, przynajmniej w sejmiku. Natomiast od dłuższego czasu dochodziły do nas takie nieformalne, do nas mam na myśli dziennikarzy, nieformalne sygnały, że może coś się wydarzy, że może się toczą jakieś rozmowy, że może pan marszałek coś zmieni. Suflowano takie tezy, nawet gdzieś się pojawiały takie publikacje, że jest w konflikcie z niektórymi członkami zarządu województwa śląskiego. Pisałem też tekst o tym, że w ogóle odseparował się od nich, wyprowadził się do całkiem drugiego budynku, jakby zerwał więzi, można było odnieść takie wrażenie.
A pan marszałek należał do Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Oczywiście nie był byle szeregowym radnym, bo oprócz tego, że pan marszałek był i jest panem marszałkiem, to jeszcze był szefem PiS-u w okręgu katowickim. Czyli no jednak eksponowana postać, jeżeli chodzi o te partyjne struktury po ich tam zmianie jakiś czas temu, kiedy tych okręgów znacząco przybyło do niemalże 100, jeśli dobrze pamiętam. Z pozoru był spokój zatem. Gdzieś tam jakieś rozmowy toczyły się długi czas, ale takim drugim momentem, który w tej całej układance był znaczący, były inne wybory, też ważne i też było o nich głośno w całym kraju, to były wybory, przedterminowe wybory samorządowe w Rudzie Śląskiej. Tam po śmierci pani prezydent we wrześniu trzeba było wybrać nowego gospodarza miasta i okazało się, że choć kandydatem jest Marek Wesoły z PiS-u, to za bardzo poparcia samego PiS-u i części działaczy PiS-u nie ma. Co prawda pan prezes Kaczyński w czasie, gdy Odra płynęła, trując wszystkie znajdujące się w niej ryby przez Polskę, pan prezes ogłosił, że właśnie jest taki kandydat, ale tu na Śląsku część działaczy PiS-u nie popierała go. Co więcej, prominentny działacz PiS-u, sejmikowy radny, bliski współpracownik marszałka Chełstowskiego, poparł jego rywala, Krzysztofa Mejera, który startował, uwaga, z ruchu samorządowego, to znaczy z poparciem ruchu samorządowego. I tu jest ten moment, w którym współpraca między ruchem samorządowym a panem marszałkiem Jakubem Chełstowskim nabrała już bardzo konkretnego wymiaru.
A ten ruch samorządowy, przypomnijmy, to jest takie ugrupowanie, które współtworzy między innymi Jacek Karnowski, czyli prezydent Sopotu, bardzo znany z tego, że w sposób dosadny wyraża się na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
W dodatku w dość precyzyjny sposób, co u polityków jest rzadką cechą, nic tylko cytować. No ale jest tam też wielu prezydentów, wójtów, burmistrzów, jest też prezydent Trzaskowski z Warszawy. Jest to ruch, który zrzesza zarówno osoby związane z Platformą, jak i bezpartyjnych samorządowców. I okazuje się, że tutaj panu marszałkowi nagle bliżej do tego ruchu samorządowego niż do PiS-u. No i wreszcie dochodzi do słynnej sesji 21 listopada tego roku.
Ale jeszcze może, Przemku, przerwę ci, powiedzmy, że w tej Rudzie Śląskiej, która jest traktowana jako takie miejsce, w którym wyniki uważa się za reprezentatywne dla nastrojów społecznych i politycznych w Polsce, wygrał kandydat opozycji.
Tak, wygrał kandydat opozycji, pan Michał Pierączyk, który miał poparcie lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Lewicy, mniejszości niemieckiej i śląskich takich lokalnych ugrupowań, stowarzyszeń, co było absolutnie kluczowe. Natomiast kandydat popierany przez prezesa Kaczyńskiego, pan poseł Wesoły, nie wszedł do drugiej tury. Nie powiem, że nie wszedł nawet, bo niewiele mu zabrakło, no ale w polityce liczy się na koniec, kto jest na podium, a nie jak daleko komuś do tego podium zabrakło. Więc to był rzeczywiście taki znaczący moment, no ale prawdziwy przewrót właśnie wydarzył się 21 listopada w sejmiku, co było bardzo dobrze przygotowaną operacją przez opozycję i pana Holcowskiego.
Otwieram Twittera 21 listopada, a tam na koncie Przemysława Jedleckiego napisane: Szanowni Państwo, 21 listopada 2022 roku w województwie śląskim skończyły się rządy PiS i zdjęcie, na którym widać pana Kałużę ze spuszczoną głową patrzącego w posadzkę, ręce w kieszeniach, smuteczek.
Tak, wygląda absolutnie doskonałe zdjęcie. Nie ja je zrobiłem, zrobiła je moja małżonniczka, pozwoliła na jego wykorzystanie. No to zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów. No pozwoliłem sobie na taką parafrazę. Mam nadzieję, że nikogo tym nie uraziłem, ale moim zdaniem PiS był absolutnie zaskoczony tym, co się wydarzyło w województwie śląskim. Dziś to już wiem. O całej tej operacji wiedziało dość wąskie grono polityków. To było naprawdę kilka osób z ruchu samorządowego, parę z Platformy, nikt oczywiście z PiS-u, ponieważ PiS spodziewał się, że może zostanie odwołany przewodniczący sejmiku i tu jakoś się obronimy, a może nie, tego nie wiemy, ale żeby marszałek wziął i zdradził nas, to PiS tej myśli do siebie nie dopuszczał. Naprawdę to było ogromne, ogromne zaskoczenie dla wszystkich. Nie powiem, że game changer, bo wiesz, ja w polityce, po pierwsze nie lubię tego słowa, bo jest mocno nadużywane i nie jest po naszemu, jak my tu na Śląsku mówimy. Natomiast nie takie przewroty w polityce widziałem i instynkt mi podpowiada, że jeszcze będziemy na czołówkach. Jeszcze będziemy.
To znaczy, że będzie powrót poprzedniego układu, czy coś się jeszcze wydarzy?
Wydaje mi się, że ten przewrót, który się dokonał, nie dokonał się z pełnym przekonaniem. Trudno to wytłumaczyć, ale spróbuję. Bo tak, autorami przewrotu są działacze ruchu samorządowego Tak dla Polski, czyli samorządowcy. W jego efekcie do ruchu samorządowego razem z panem marszałkiem przystępuje troje radnych, czyli mamy czterech radnych ruchu samorządowego w 45-osobowym sejmiku. I mamy tam jeszcze prawie 20 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy nie mają żadnego powodu, by być wielkimi fanami pana marszałka Chełstowskiego. Można powiedzieć, sparafrazować z kolei inne wydarzenie z warszawskich salonów, że Platforma głosowała za tymi nowymi członkami zarządu, de facto za tym przewrotem, ale się nie cieszyła. No, skorzystała niejako...
To są bardziej krakowskie salony, Przemek.
No tak. Więc Platforma skorzystała z okazji, ale jej nie wykreowała. I ja widziałem już różne rzeczy w województwie śląskim, łącznie z tym, że Platforma ćwiczyła skutecznie odwoływanie własnego marszałka, a pan Chełstowski, z całym szacunkiem dla jego zdolności politycznych, platformianym marszałkiem w żadnym stopniu nie jest.
Ale czy to oznacza, że PiS-owi gdzieś na końcu, na horyzoncie pojawia się światełko, które przynosi nadzieję na odzyskanie władzy, czy raczej chodzi o to, że między tymi ugrupowaniami, które teraz mają sprawują władzę w sejmiku śląskim, rozpocznie się jakaś wojna podjazdowa, ale PiS i tak będzie już na aucie.
Raczej, Michale, to drugie. Spójrzmy na to krajowo. Wydaje mi się, że czeka nas okres rywalizacji ruchu samorządowego, tworzonego przez naprawdę wielu bardzo dobrych i bardzo doświadczonych samorządowców, z Platformą Obywatelską. Kto tu jest rozgrywającym? Kto ma coś więcej do powiedzenia? Kto odnosi sukcesy? Czy ta Platforma Obywatelska, która dała sobie wcisnąć radnego, który ich zdradził, czy może ten ruch samorządowy, który jest na tyle sprytny i skuteczny, że tą władzę przejmuje i przyciąga do siebie czworo byłych radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tu będą emocje, tu będzie rywalizacja i ona naprawdę w różny sposób może się skończyć. A PiS będzie stał z boku i się przyglądał. Już tam radni PiS-u zapowiedzieli na razie, sesję mamy 7 grudnia po południu, więc państwo radni z PiS-u już zapowiedzieli, że będą składać wniosek o odwołanie pana marszałka. Pewnie nieskuteczny, ale czy będzie tak zawsze? Ja bym sobie nie dał ręki uciąć.
A powiedz proszę, co się udało PiS-owi, albo co się nie udało PiS-owi w ciągu tych 4 lat rządów w sejmiku województwa? Wiadomo, że PiS reprezentuje wojewoda wskazany przez rząd, no i do tej pory, do 21 listopada, także w wyniku wyborów samorządowych i zdrady radnego Kałuży, PiS rządził rzekomo z poparciem większości wyborców. Szli do władzy, po władzę na Śląsku z jakimiś konkretnymi hasłami. I co im się udało, co się nie udało, jak te rządy PiS-u 4-letnie są oceniane?
Był taki plan, taki motyw polityki Prawa i Sprawiedliwości wobec Górnego Śląska, on się nazywał Programem dla Śląska. Za tym miały iść bardzo duże miliony, dziesiątki, nawet setki, rozmaite programy inwestycyjne. Jednym z moich ulubionych w tej tabelce był program budowy inteligentnej kopalni, więc niech to będzie symbol powodzenia tego programu dla Śląska w wykonaniu PiS-u. Nie mamy żadnej inteligentnej kopalni, nie zanosi się na to, żeby jakakolwiek inteligentna kopalnia była. Były to obietnice, duża tabelka w Excelu z wpisanymi praktycznie wszystkimi możliwymi inwestycjami. Część z nich bardzo starych, jeszcze powtarzanych z planów rządu Ewy Kopacz. Potem dokładano, no i gdyby się wszystko zrealizowało, to bylibyśmy dzisiaj najbardziej doinwestowanym regionem w Polsce. Wiadomo, że nie jesteśmy, więc z obietnicami wyszło jak zawsze, duże chęci i małe możliwości, no ale ktoś w to uwierzył i na pewno PiS zyskał na tym jakieś znaczące tutaj sympatie. Co się nie udało, to z mojego punktu widzenia nie udało się to, co uniemożliwia takie przejście do porządku nad wcześniejszą działalnością marszałka Jakuba Chełstowskiego, tak? To fatalna polityka kadrowa, chociażby w Parku Śląskim, to największy w Europie miejski park, kilkadziesiąt hektarów, no i skończyło się tam między innymi tym, że jednego z prezesów zatrzymywano. Inna sprawa, bardzo dla mnie ważna, to kwestia stosunku do kultury. Oczywiście przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i pana marszałka na pewno powiedzą, że wykładano bardzo duże pieniądze na kulturę w województwie śląskim, ale nie w tym rzecz. Ja mam w pamięci, jak potraktowano Alicję Knast, którą odwołano z funkcji dyrektora Muzeum Śląskiego pod co najmniej wątpliwymi zarzutami nieprawidłowości. Ostatecznie prawomocnym wyrokiem uznano, że to działanie było bezprawne. W taki sam sposób potraktowano dyrektora Muzeum Górnośląskiego, pana Leszka Jedlińskiego, i tu znowu sąd orzekł, że było to działanie bezprawne. Pewnie będą za jakiś czas z tego koszty, więc tutaj nie wiem, za co miałbym chwalić. Koleje śląskie rozwijają się wolniej i wolniej łapią nowych pasażerów niż na przykład koleje dolnośląskie. Dystans do kolei województwa łódzkiego też jest ciągle spory. Trudno jednoznacznie wskazać sukcesy. Może one przyjdą teraz, kiedy marszałek w tym ostatnim roku pod nowym szyldem będzie chciał bardziej zaskarbić sympatię wyborców. W tych dniach mamy wizytę Fransa Timmermansa, otwarcie wielomiliardowego wsparcia dla Śląska. Region bardzo potrzebuje transformacji, wyjścia z górnictwa, budowy nowych miejsc pracy, ale tu nie tylko o pracę chodzi, ale też o pomysł na ten region, bo gdzieś tam w Polsce ciągle wiele osób myśli, że tu są same huty i kopalnie, a ja powiem, że tylko w Katowicach, w biurach, w sektorze IT, BPO, czyli usług dla biznesu, pracuje ponad 20 tysięcy osób. To jest więcej niż we wszystkich kopalniach tutaj na terenie metropolii. Więc trudno mi wskazać sukcesy z tego punktu widzenia, bo to był czas taki dość poprawnego prowadzenia województwa bez spektakularnych sukcesów, no ale jednak z fatalną polityką kadrową w tych przypadkach, o których wspomniałem.
A co u pana Kałuży słychać?
Szczerze mówiąc, nie wiem. Widziałem pana marszałka w dniu sesji 21 listopada wieczorem.
Potem już przestał być wicemarszałkiem i zniknął, tak?
I zniknął. Podobno był na spotkaniu, tydzień później był pan premier Morawiecki, odwiedził Katowice i wiem od znajomego, że pan Kałuża podobno był na tym spotkaniu, co by wskazywało, że nadal politykom parać się zamierza.
Słuchaj, a czy pan premier Morawiecki, który jest posłem z Katowic, przyjeżdża na swoje dyżury poselskie?
Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie sprawdzałem.
Proponuję to sprawdzić, to byłoby bardzo ciekawe.
Wiem, że co jakiś czas biuro pana Morawieckiego odwiedzają górnicy.
Aha, myślałem, że jest objazdowe, że wsiada do samochodu i jeździ po Śląsku.
Tak, nawet tam o węgiel się upominali, natomiast wiem, że nie zastali pana premiera wówczas tam, więc może być z tym jednak kiepsko.
A jakie są prognozy dla PiS-u na Śląsku, jeżeli chodzi o sondaże w nadchodzących wyborach tych ogólnopolskich?
Tu zależy od okręgu. Na pewno PiS może liczyć na utrzymanie stanu posiadania na części Podbeskidzia, w części okręgu rybnickiego, to są gminy wciąż górnicze, to z całą pewnością. W centralnej części województwa, czyli Katowice, Gliwice, Sosnowiec, tutaj będzie na pewno gorszy wynik. Śmiem twierdzić, na podstawie zlepku różnych badań i rozmaitych sondaży, które są dostępne, że będzie PiS miał tu bardzo dobry wynik, ale znacząco gorszy niż suma głosów oddanych na Koalicję Obywatelską i Polskę 2050.
Wszystko przed nami. Musimy przyglądać się temu, co dzieje się na Śląsku, bo jak mówi nasz dzisiejszy gość, Przemysław Jedlecki, czekać nas mogą jeszcze zawirowania w sejmiku wojewódzkim, no a potem przed wyborami też wiele rzeczy może się wydarzyć. Na pewno władza będzie Śląskowi znów wiele obiecywać.
A my jak zwykle posłuchamy, pokiwamy głową i dalej będziemy sobie robić swoje.
Przemku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę w 8.10. Przemysław Jedlecki, nasz dziennikarz z Gazety w Katowicach, który śledzi lokalną śląską politykę, rozlewającą się na cały kraj, jak sami Państwo słyszeli. Wszystkiego najlepszego, spóźnione życzenia z okazji Święta Wszystkich Górników, czyli 4 grudnia, no i dobrego czasu na święta.
Wszystkiego dobrego, dziękuję Michał.
Michał Nogaś, dziękuję, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.